swojego domu. Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecię Samuela. Dawid, a gdy wszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeżeli o to, póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze sobie zrobić coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepcą między sobą, domyślił się więc, że dziecię nie żyje, i zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło, a oni odpowiedzieli, zmarło. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. Wtedy rzekli do niego jego słudzy, co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. A on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz, gdy zaś zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Tyle Słowo Boże. Bracia i siostry, pamiętamy historię. Dawid popełnił grzech cudzołóstwa, potem dołożył do tego grzech zabójstwa. I wydawało się, że sprawa przyschła. Nic się specjalnie nie działo. Tak my to po ludzku myślimy. Jakoś się udało. Nikt nie zauważył naszej winy, naszego przewinienia. Ale bracia i siostry, Bóg widzi wszystko. I Bóg posłał proroka Natana do Dawida, aby ten go napomniał. Natan zrobił to w kapitalny sposób. Sprawił tak, że Dawid w zasadzie sam wydał wyrok na siebie. I oto mamy zakończenie tej wizyty Natana u Dawida i czytamy o tym napomnieniu. Dawid się ukorzył, postanowił pokutować. No, Natan nie miał wtedy już tam co robić u niego, więc udał się do swojego domu. Jego napomnienie nie zakłóciło jego dobrych relacji z Dawidem. Przyjaciele mogą zmienić się we wrogów wobec wymogów stawianych przez Boga, przez Boże Słowo. I czasami, kiedy ktoś chce być szczery wobec Boga, chce być uczciwy wobec ludzi i idzie z taką trudną misją, aby komuś zwrócić uwagę, no, może czekać na rozmaite reakcje z drugiej strony. Natan rozegrał tą sprawę we wspaniały sposób. Dawid nie stał się dla niego wrogiem, choć wiele ryzykował, idąc tam do niego, że narazi się na królewski gniew. Jakże to królowi ktoś będzie zwracał uwagę? Jakże mnie wierzącemu tyle lat ktoś będzie zwracał uwagę? Jakże to? Bracia i siostry, Dawid miał serce otwarte na działanie Boga. Dlatego on się nie zawziął, nie zaparł się, nie był nieprzejednany, ale otworzył się na napomnienie. Dlatego wyszedł zwycięsko. Ja myślę, że gdyby on udawał sprawiedliwego, to jego losy by były o wiele tragiczniejsze. I myślę, los Izraela. Dawid miał świadomość tego, że Bóg nie zapomniał o nim. Wybaczył mu grzech, o tym go zapewnił prorok Natan. I mógł odnowić społeczność z Bogiem. Także ta historia się kończy dobrze. Bracia i siostry, dzisiaj w Kościele jest to samo wyzwanie przed każdym, kto chce wypowiedzieć słowo napominające. My raczej szukamy w Kościele jakiegoś słowa zachęty, pocieszenia, wzmocnienia, dające nam radość, przysparzającego nam radości w naszym życiu. Raczej przychodzimy do Kościoła, żeby się radować, a nie smucić. Ale chcę wam powiedzieć, że życie człowieka to nie tylko radość, ale sami wiecie po sobie, że macie też dni, w których musicie okazać smutek. I tak bywa w życiu człowieka, że my mamy takie i takie dni. Dlatego powinniśmy w Kościele mówić o całym życiu, nie tylko Ewangelię sukcesu. Halleluja, Coca-Cola, Pan jest wspaniały, wszystko jest cudowne, nic się nie martw, wszystko się ułoży. Życie jest wspaniałe. Amen. Bracia i siostry, można tak głosić, ale to nie jest do końca uczciwe. Życie ma swoje blaski i cienie. W Biblii jest napisane, weselcie się z weselącymi, a z płaczącymi płaczcie, ze smucącymi smućcie się. To jest życie, to jest prawda o życiu. I dzisiaj, bracia i siostry, kaznodzieja, jeżeli uzna stosunki ze słuchaczami za ważniejsze od wiernego wykładu Słowa Bożego, to sam sprzeciwi się Panu i swoją posługę uczyni bezwartościową. To jest dzisiaj wyzwanie przed tymi, którzy stają przed Kościołem. Czy przypodobać się ludziom? Czy mówić to, co ucho łechce? Czy mówić nawet tą prawdę, która miałaby być trudną prawdą? Niektórzy powiadają, że w życiu jest najlepsza prawda, nawet ta trudna prawda. A niektórzy mówią, nie, nie, my chcemy życie przeżyć na wesoło. Oddalajmy te smutne rzeczy, te przykre rzeczy jak najdalej. Hulaj dusza, piekła nie ma. Cieszmy się, radujmy się, póki żyjemy. Zadowolmy swoje ciało, czym tylko możemy. To jest hedonizm, to jest sposób na życie dzisiaj w tym świecie. Ale Bóg mówi, że ma dla nas prawdziwe życie. Życie, w którym On na dobre i na złe jest z nami. I Bóg był na dobre i na złe z Dawidem. Pomimo tego, że Dawid założył, że Dawid zabił, że Dawid ukrywał, że wyglądało jego życie jak życie hipokryty, bo ukrył ten grzech, nie chciał się do tego przyznać, a jednak Bóg go nie opuścił. Posłał Natana, dał mu szansę, dał mu napomnienie. Bracia i siostry, Natanowi nie było łatwo. I kiedy widzimy tą scenę rozstania się, tam niewiele jest napisane, ale ja myślę, że Dawid podziękował Natanowi za to napomnienie. Czy macie odwagę komuś podziękować, jeśli przyjdzie i napomni was? Czy raczej macie ochotę mu... przyłożyć. Moi kochani, bardzo piękna historia z życia wzięta. Natan powiedział Dawidowi: Dawidzie, ten grzech Bóg zauważył i on nie będzie bez echa dla twojego życia. Poniesiesz konsekwencje tego grzechu. Dziecko, które się urodzi, umrze. Bracia i siostry, w psalmie 105, w 7 wierszu jest napisane: prawa Jego, czyli prawa Boże, są na całej ziemi. Czyli wszyscy ludzie są poddani Bożemu prawu. Czy chcą, czy nie chcą. Bóg jest Bogiem suwerennym. Bóg jest Bogiem, który jest również sędzią sprawiedliwym. I każdy człowiek, który neguje czy aprobuje Boga w swoim życiu, podlega Bożemu osądowi. I Bóg go sądzi według prawa nieludzkiego, nie według naszego widzimisię, ale według Bożych ustanowień, według ustawodawstwa pańskiego. I w liście do Galacjan apostoł Paweł w 6 rozdziale, w 7 wierszu pisze: nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. A więc co w swoim życiu robisz, to musisz się spodziewać tego, że poniesiesz pewne konsekwencje twoich decyzji w swoim życiu. Poniesiesz konsekwencje dobrych decyzji i poniesiesz konsekwencje złych decyzji. I niektórym ludziom się wydaje, że tylko ponoszą konsekwencje swoich dobrych decyzji, a złe decyzje to gdzieś tam zapomnieć jak najszybciej, zamazać, zatuszować, jakoś podretuszować te zdjęcie, żeby wszystko ładnie wyglądało i dobra jest. Życie biegnie dalej. Nic się nie stało. Ostatnio jak Polacy przegrali Mistrzostwa Europy, nasi kibice tą najsłynniejszą pieśń naszej reprezentacji znowu zaśpiewali: Polacy, nic się nie stało. No, ale trzeba było do domu wracać i każdemu było przykro. Ostatnio trener Ben Hacker musiał się mocno przed zarządem PZPN-u z tych porażek tłumaczyć, ale jakoś wyszedł na cało z tej sprawy i będzie dalej trenerem. Bracia i siostry, Bóg mówi nie tak jak nasi kibice, którzy są bardzo wyrozumiali wobec naszej reprezentacji. Mówi: coś się stało. Jeśli wydarzył się grzech w twoim życiu, to coś się stało. Złamałeś Boże prawo. I co zasiałeś, to zbierzesz. I Natan przyszedł uzmysłowić to Dawidowi. Wiecie, jak coś zasiejemy, to to nie wyrośnie natychmiast. Wiecie o tym, że jak się zasieje ziarno, to ono jakiś czas musi tam gdzieś w ziemi pobyć, żeby zakiełkowało, żeby potem ta łodyżka, potem ten owoc się na tej łodydze pojawił, potem te ziarenka i tak dalej, i tak dalej. Potem przychodzi czas żniwa, można to zebrać i spróbować, czy to jest dobre, czy to jest słodkie, przyjemne, czy to jest gorzkie, że tego nie idzie wziąć do ust, a co dopiero zjeść. Co zasiałeś, to rządź będziesz w swoim życiu. I ludzie różne rzeczy sieją w swoim życiu, ale chcą zbierać dobre. Bracie i siostro, jeżeli zasiejesz marchewkę, to nie zbierzesz buraczków. To jest chyba oczywiste. Jeżeli zasiejesz pietruszkę, to nie zbierzesz ziemniaków. I próżno wyczekiwać, że coś takiego wyrośnie z ziemi. Co siejesz, to zbierzesz za jakiś czas. Może ci się wydaje, że na razie to ziarno tam gdzieś jest w ziemi, a może tam Bóg zapomniał. Nie, nie. Przyjdą czasy żniwa. I bracia i siostry, przeczytałem wam ten werset ze 105 psalmu po to, żeby wam uzmysłowić pewną prawdę, biblijną prawdę, która towarzyszy życiu każdego człowieka. I kiedy popatrzymy na przestrzeni dziejów, przyjrzymy się całej panoramie dziejów, jaka ludzkości jest opisana w Biblii, to zobaczymy, że to prawo działa. Pamiętacie Sodomę i Gomorę? Wiele lat grzechu. Ale któregoś dnia Bóg posłał sprawiedliwego człowieka tam do tej Sodomy, żeby oni mogli trochę światła w ciemności zobaczyć. Pamiętacie, jak on się nazywał? Lot. Ale grzech był tak wielki, oni nie chcieli się odwrócić, że Bóg postanowił Lota i jego rodzinę wyprowadzić z Sodomy i Gomory i zniszczył te miasta z powodu grzechu, siarką i ogniem. Pamiętacie Jakuba, patriarchę? Któregoś dnia oszukał swojego ojca, okłamał, ukradł błogosławieństwo swojemu starszemu bratu Ezawowi. I pamiętacie, co się wydarzyło wiele lat później w życiu Jakuba, kiedy był u Labana? Co mu zrobił Laban? To samo, co Jakub zrobił w swoim domu. Oszukał go. I musiał wiele lat służyć za jedną żonę, potem się okazało, że to nie ta. Musiał jeszcze następne lata służyć za następną, żeby mieć wreszcie tą ukochaną, Rachelę. I było mu trudno. Co siejesz, to rządź będziesz. Pamiętacie Faraona? Co robił z dziećmi izraelskimi? Kazał położnym, jak przychodziły do porodu, kazał zabijać wszystkich chłopców. I pamiętacie, co się kiedyś stało, kiedy urodził się pierworodny syn Faraona? Bóg posłał anioła, który zabił tego syna. Co siejesz, to rządź będziesz. Pamiętacie Nadaba i Abihu, tych kapłanów, synów Arona? Oni kiedyś przynieśli nie taki ogień, jak trzeba było. Złamali Boże prawo. Przyszli do Boga, nie będąc świętymi. I zginęli z tego powodu, bo Bóg jest święty. świętymi bądźcie, jako ja jestem święty. Dzisiaj czytaliśmy fragment na początku, kiedy obchodziliśmy Wieczerzę Pańską, fragment z listu do Koryntian. I tam zaraz następny werset, który mówi o Wieczerzy Pańskiej, opowiada, jakie konsekwencje były w Koryncie spożywania wieczerzy niegodnie. Wielu było chorych, słabych, a niemało zasnęło, po prostu umarło. Co siejesz, to rządź będziesz. Bóg nie da się naśmiewać z siebie. I bracia i siostry, choćbym wam tu jaką głosił Ewangelię sukcesu, to nie przeskoczycie tego prawa, bo to jest zasada, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. To Boże prawo. Bóg mówi, że jest pewna zapłata. W liście do Rzymian czytamy: zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Halleluja! I to jest dobre, że jest Boża odpowiedź, że Bóg ma rozwiązanie dla grzesznika, że nie zostawia go samego z jego grzechem, z jego winami, że Dawid nie został sam z tym cudzołóstwem, z tym zabójstwem i że nie oszalał z tego wszystkiego. Bóg nie zostawił go samego. Ubiegłą niedzielę czytałem wam tekst z psalmu, gdzie było napisane, że schnęły jego kości, że on sech swoich, jego ciało, on usychał w swoich oczach. To nie było tak, że wspaniale było, same tańce i zabawy na dworze. Dawid przeżywał to. Gdzieś głęboko schowany grzech. Ludzie nie wiedzieli, ale Bóg widział i jego serce, jego dusza była znękana przez to. Dlatego Bóg posłał Jezusa Chrystusa jako odpowiedź na nasz grzech. Nie jesteś sam, jest Jezus z tobą. Dawid nie był sam, Bóg posłał Natana. I kiedy do twojego życia przychodzi ktoś z wierzących ludzi, Boży mąż, Boża niewiasta i w Bożym namaszczeniu, nie z jakiejś przekory czy złośliwości, ale w Bożym namaszczeniu napomina cię, to zrób to, co Dawid. Ukusz się i zacznij pokutę. A wtedy twoja sytuacja w oczach Boga zmieni się. Bracia i siostry, przyszła zapłata za grzech. Tą zapłatą Dawid wiedział, co było. Śmierć dziecka. I dziecko umarło. Kiedy dziecko żyło, Dawid modlił się. Gdy umarło, przestał się modlić, przestał pościć. To jest bardzo dobry fragment też Słowa Bożego dla tych, którzy uważają, że należy się za duszę modlić, że należy się za zmarłych modlić. Tu macie dowód na to, że nie. Dawidowi bardzo zależało na tym dziecku i nie poszedł do kapłanów z jakąś specjalną ofiarą, prawda, za duszę tego dziecka. Nie modlił się już dalej, bo on wiedział, że to dziecko odeszło. I koniec. I ludzie odchodzą i poniosą zapłatę za swoje grzechy. Każdy poniesie swoją zapłatę. Nikt z nas nie jest w stanie nikogo wykupić z innych ludzi. Choćby nie wiem, ile byśmy dali pieniędzy. Każdy niesie swój grzech. Każdy niesie swoje sukcesy. Każdy niesie swoje życie i stawia je przed Panem. I Pan dokona oceny. I Pan powie do ciebie: sługo wierny i sprawiedliwy. Nad małym cię postawiłem, byłeś wierny w małych rzeczach tam na ziemi. Może nie przywiązywałeś do tego jakiejś wagi, że ja na to patrzę, że ja to tak bardzo docenię, ale dzisiaj jesteś przede mną i widzę każdy najmniejszy nawet Twój ruch w stronę sprawiedliwości. I dziś jest pora nagrody dla Ciebie. Dlatego w moim królestwie postawię Cię nad wieloma rzeczami. Ty będziesz zarządcą, ponieważ zdałeś egzamin tutaj na ziemi. Bóg ma nagrody dla tych, którzy wiernie idą przez życie. Dlatego, bracie i siostro, nie nadaremno biegniesz w swoim życiu. Może ludzie kpią z tego, że jesteś uczciwy i sprawiedliwy w tak małych sprawach, ale Bóg to widzi. I jeśli jesteś uczciwy w małych sprawach, On nie będzie miał obawy Cię postawić w nowym królestwie nad wielkimi rzeczami, bo Ty go w małym nie zawiodłeś. To co dopiero w wielkich rzeczach. Jest nagroda. A dla tych, którzy zawiedli, jest wstyd. No cóż, wybór należy do nas. Bracia i siostry, a więc dziecko umarło i kiedy to dziecko zmarło, Dawid namaścił się, ubrał, umył, poszedł do świątyni Pana, oddał pokłon Bogu i życie poszło dalej. Dał się do swojej żony, do Batszeby i jest napisane w Biblii, że ją pocieszał. I tak ją pocieszał, że z tego pocieszania urodził się Salomon, pamiętacie? Przyszły król Izraela. I chciałbym się tutaj w tym miejscu zatrzymać, bracia i siostry, i pokazać wam drugą, bardzo ważną sprawę w Królestwie Bożym. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak niesamowitym Bogiem jest Bóg, któremu służycie. Dawid zgrzeszył z Batszebą, poniósł karę, dziecko umarło, ale poczęte zostało inne dziecko. Salomon, przyszły król. I zobaczcie, że Bóg przemienił związek zrodzony z pożądliwości i z morderstwa w coś dobrego. Wiecie, ja wam chcę pokazać, kim był Salomon. Salomon to był przodek Jezusa Chrystusa. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 1 rozdział. Nie wiem, czy lubicie czytać rodowody. No, przeważnie jak widzicie te rodowody w Biblii, to niektórzy mówią, a przejdę do następnego rozdziału, po co to będę czytał, to jest takie nudne, same jakieś imiona, nazwiska, nie wiadomo do końca, co to wszystko ma znaczyć, cała ta lista. Ale dzisiaj chciałbym przeczytać z genealogii Jezusa, z rodowodu Pana Jezusa kilka nazwisk i pokazać wam niesamowitą rzecz. Przeczytajmy od 3 do 6 wersetu. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron był ojcem Arama, a Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadaba ojcem Nassona, a Nasson ojcem Salmona, a Salmon zrodził z Rahab Boaza, a Boaz zrodził z Rut Jobeda, a Jobed był ojcem Jesego, a Jese był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Popatrzcie na te nazwiska, na te imiona tutaj. Pierwsze to Juda i Tamar. Pamiętacie, kim była Tamar? Juda, myślę, że wiecie, był jednym z tych 12 synów Jakuba, od którego pochodzą pokolenia Izraela. A Tamar kim była? To nie była żona Judy. To była synowa jego, która żyła w hańbie, ponieważ Juda nie chciał syna następnego jej dać, tak to przewidywało Boże prawo, który miał wzbudzić potomstwo, ponieważ jej mąż, ten pierwszy z synów Judy, zmarł. Potem następny, następny i nic nie chciał Juda dać. Uznał, że ta kobieta jest niezasługująca na to. Złamał prawo. I ona użyła podstępu. Przebrała się za nierządnicę i kiedy on szedł, skorzystał z usług prostytutki, nie wiedząc, że to jest jego synowa. I po jakimś czasie doniesiono Judzie, że Tamar, jego synowa, jest w ciąży. I wiecie, Juda zrobił to, co Dawid, kiedy Natan opowiedział mu o tej owieczce tą historię. Pamiętacie, ubiegłą niedzielę żeśmy ją czytali. Rozgniewał się i powiedział: do ognia z nią, spalić nierządnicę. Ale to była mądra kobieta, zabezpieczyła się, miała pieczęć Judy, który jej dał w zastaw za usługę. I powiedziała: zanieście, pokażcie mu to. I kiedy mu przynieśli tą pieczęć, kiedy on to zobaczył, stało się to w jego sercu, co w sercu Dawida. Zaczął pokutować i powiedział: ona jest sprawiedliwsza niż ja jestem. Linia genealogiczna Jezusa. Kiedy my patrzymy na jakieś linie genealogiczne, to szukamy jakichś wspaniałych przodków, jakichś dostojnych, jakichś wspaniałych ludzi. Ale kiedy patrzymy na linię genealogiczną Jezusa, bracia i siostry, dostrzegamy samo życie i samą prawdę o człowieku. Popatrzcie dalej. Rahab, następne imię. Pamiętacie, kim była Rahab? To jest ta, która była w Jerycho i zajmowała się nierządem. I kiedy przyszli ci wywiadowcy izraelscy do Jerycha na przeszpiegi, ona ich ukryła i uratowała im życie. I kiedy Izrael zdobywał Jerycho, z Jerycha ocalała, pamiętacie kto? Rahab ze swoją rodziną. Bo oni obiecali: jeśli nas uratujesz, my uratujemy ciebie, kiedy będzie oblężenie tego miasta. I Rahab ocalała. A Rahab, nierządnica, w linii genealogicznej Mesjasza, Jeszuły. Chyba nieprawda. Popatrzcie dalej. Ta historia, którą my ostatnio analizujemy, przyglądamy się jej. Tu nie ma, zwróćcie uwagi, wymienionej Batrzeby, ale jest ktoś, kto zasługiwał na to, żeby jego imię znalazło się też i w Nowym Testamencie. Sprawiedliwy, uczciwy człowiek, Uriasz, który został zamordowany z powodu pożądliwości Dawida. Jest napisane, że jego żona, żona Uriasza, my wiemy, kto był żoną, Batrzeba, urodziła Dawidowi syna Salomona. Ale wcześniej popełniła cudzołóstwo. Cudzołożnica w linii genealogicznej Jezusa. Bracia i siostry, popatrzcie dalej, potem jest mowa o Rut też w tym tekście. Pamiętacie, kim była Rut, która była żoną Boaza? Skąd pochodziła? Z Moabu. A więc nie była Izraelitką. Czystej krwi. Z dziada, pradziada. Izraelita. Moabitka. Moabitka. A Rahab skąd była? Też nie z Izraela. Z Jerycha. Popatrzcie, bracia i siostry, coś niesamowitego, jak Bóg potrafi zło przemienić w dobro w życiu człowieka. To jest ta zasada. Niesamowita zasada. Popatrzcie, jak cudowny, jak miłosierny, jak łaskawy jest Bóg. Bóg odwraca kierunek skażonego grzechem życia i otacza nas łaską. To coś niesamowitego. To jest Bóg, któremu służysz. Bóg miłosierny, Bóg łaskawy. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba już dzisiaj wspominałem. Wiecie, z jakiego powodu? Ale oni są wymieniani jako tych trzech najważniejszych, że oni służyli Bogu jako jedni z pierwszych. Bogu Jahwe, któremu służysz ty. Bracie i siostro, pomimo ułomności Dawida, pomimo ułomności Batrzeby, Bóg umiłował człowieka. I potrafi, kiedy człowiek pokutuje, zmienić zło w dobro. I tak było w wielu przypadkach, kiedy będziemy analizować życie ludzi wierzących. I kiedy patrzymy na genealogię Jezusa, na Jego rodowód, to widzimy całe życie człowieka. To widzimy, czym był Izrael i czym jest człowiek w oczach Pana. Bóg ma wielką cierpliwość do nas i Bóg ma wielką miłość do nas. Dlatego, że Bóg kocha nas, kocha ciebie i mnie, bo Bóg jest Bogiem miłości. Dlatego Bóg posłał swoje słowo do ciebie, aby cię zbawić. Dlatego Bóg posłał Natana. Dlatego Bóg posłał Ewangelistę, abyś mógł się nawrócić. Dlatego Bóg może posyłać dzisiaj do twojego życia wierzącego człowieka, który zwróci ci uwagę tylko z tego powodu, że Bóg kocha ciebie i zależy mu na tobie. Zależy mu, żebyś znalazł się w Jego królestwie. Bracia i siostry, to jest cała prawda o Bogu, któremu służysz. O Bogu miłosiernym, o Bogu łaskawym, który ma niesamowitą zdolność odwrócenia kierunku twojego życia z życia skażonego grzechem w życie pełnego łaski. Czytałem tydzień temu z wami ten tekst z listu do Rzymian, gdzie jest napisane, gdzie się grzech rozmnożył, tam jeszcze bardziej łaska obfitowała, obfituje. I to widać w Biblii, kiedy czytamy tę historię, kiedy patrzymy z perspektywy długiej, oglądamy całą panoramę życia ludzkości opisanej w Biblii, to widzimy, że to są pewne prawa, które towarzyszą człowiekowi od zarania jego dziejów. Prawa jego są na całej ziemi, mówi Psalm 105. Bracie i siostro, oby prawo Boże było w twoim sercu, w twoim życiu. Nie myśl, że żyjesz w innych czasach. I dzisiaj jest inne prawo. Boże prawo jest takie samo. Jezus powiedział, że ani jota, ani kreska nie przeminie. Nie zmieni się z prawa Bożego. To wszystko jest ważne. I nie przeskoczysz. Choćbyś nie wiem, jak był oświeconym, wyedukowanym człowiekiem, tego, że Bóg ustanowił prawa dla całej ludzkości. I czy je odrzucasz, czy je akceptujesz, to według tych praw zostaniesz kiedyś osądzony, staniesz przed Bożym majestatem. Ale chcę ci powiedzieć, że co siejesz, to i żniesz w swoim życiu. I dzisiaj możesz też w wielu dziedzinach swojego życia oglądać zapłatę za grzech. Albo to jest wielkie błogosławieństwo, którym się cieszysz dzisiaj z powodu tego, że żyjesz jako człowiek sprawiedliwy i uczciwy, albo widzisz gdzieś z daleka swój grzech, który zaważył na jakiejś decyzji twojej i w sposób decydujący wpłynął na losy twojego życia. Nie miej pretensji do Boga. Nie miej pretensji do Kościoła. Ale dokonaj właściwej oceny swojego życia. Żyj z Bogiem. Żyj według Jego zasad. Bo Bóg, któremu służysz, to Bóg niesamowity. To Bóg, który mówi, co człowiek sieje, to rządź będzie. Ale to też jest Bóg, który potrafi odwrócić kierunek twojego grzesznego życia i zamienić zło w dobro w twoim życiu. Jakie to piękne, jakie to wspaniałe, że twoje życie ma sens i że twoje życie może być życiem pełnym dobrego owocu. I tego ci życzę. Bądź błogosławiony w imieniu Pańskim. Amen. Bracia i siostry, powstańmy do modlitwy, oddajmy.